środku dnia.
Olimpijskie w środku dnia. Mamy z Grzegorzem otwartą oficjalną stronę Igrzysk Olimpijskich i tutaj odmierza zegar czas do inauguracji, do rozpoczęcia. 7 godzin, 15 minut, no i 10 sekund w tej chwili do otwarcia.
No to napięcie rośnie.
Bo to będzie 19:30.
Tak, wtedy się rozpocznie ceremonia otwarcia. Jedyna w swoim rodzaju, bo przecież przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że niezależnie czy igrzyska są letnie, czy zimowe, to areną otwarcia jest na ogół stadion olimpijski. To jest stadion, na którym później odbywa się najczęściej rywalizacja w lekkiej atletyce, jeżeli mówimy o letnich igrzyskach. I tak było. I ten znicz gdzieś tam płonie właśnie na tym stadionie lekkoatletycznym, a Francuzi zrobili zupełnie inaczej, bo to będzie na Sekwanie. Wszyscy łodziami popłyną. Sprawdzaliśmy jeszcze tak przed wejściem do studia, chyba 115 tych łodzi
popłynie. Tak, na 6 kilometrach rzeki.
Tak.
I ma być na brzegach 300 tysięcy kibiców,
no,
widzów publiczności.
Ludzi, tak,
bo to będzie widowisko właściwie jeszcze nie sportowe tak do końca.
Nie. I to poznamy trochę francuskiej kultury, trochę historii, bo to tak jest, że kraj, który organizuje igrzyska, chce pokazać się troszeczkę światu. No, nie zapomnę chociażby otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie, gdzie gospodarze zaproponowali nam taką muzyczną wyprawę przez historię Wielkiej Brytanii, łącznie z Sex Pistols i bankowymi rytmami. Więc to naprawdę, no, zobaczymy dzisiaj, możemy się spodziewać wielkiego show, na pewno francuskiego.
Ale powiedz mi, Grzegorzu, bo to mi teraz takim ćwiekiem w głowie, w mózgu stoi, bo czytamy, bo dzisiaj jest oficjalne rozpoczęcie igrzysk, czyli 26 lipca do niedzieli 11 sierpnia, czyli to będą jakieś 3 tygodnie.
2 tygodnie, ale 3 weekendy.
Ale powiedz mi, euro w piłce nożnej trwało miesiąc, a tu będzie 329 konkurencji w 32 sportach. Jak to możliwe?
No bo to się odbywa naraz wiele dyscyplin i to znamy bardzo dobrze z historii, że nawet śledząc zmagania chociażby wszystkich polskich sportowców, nie jesteśmy w stanie naraz obejrzeć wszystkiego, bo w trakcie meczu siatkarek czy siatkarzy mogą odbywać się różne konkurencje indywidualne i właściwie jutro już tak będzie, bo jutro o godzinie 12 swój pierwszy mecz z Rumunką Beguro zagra Iga Świątek, bo w turnieju tenisowym zagra w pierwszej rundzie. Ta pierwsza runda jutro i w niedzielę. Poznanianka Magdalinet zagra w niedzielę swoje spotkanie, bo jeszcze dzisiaj gra w Pradze finał turnieju z inną Polką, Magdaleną Fręch. Natomiast o tej 12:00, to mówię teraz z pamięci, bo sprawdzałem już sobie, co się dzieje. Już będzie trwała rywalizacja szermiercza od godziny 11:00 i eliminacje pływackie już będą trwały, więc no, to naraz się dzieje tyle, że obejrzeć się nawet tego wszystkiego nie da.
Ale powiedz mi, czy to znaczy, że zaraz oddamy głos naszej słuchaczce, która już czeka. Zaraz panią poprosimy o wypowiedź. Natomiast powiedzmy, czy to oznacza, że organizatorom olimpiady, Komitetowi Olimpijskiemu tak bardzo nie zależy na transmisjach, na sprzedaży transmisji, dlatego że no, nic by się nie stało, mam cały czas z tyłu głowy Euro 2024 w piłce nożnej. Nic by się nie stało, gdyby to na przykład taką imprezę olimpijską rozciągnąć na 4, a nawet 5 tygodni.
Chyba nie.
I to rozrzedzić bardziej.
Chyba
no, bo wiesz, no, w piłce nożnej dlatego tak to się też odbywało, bo żeby te mecze się nie pokrywały, żeby można było każdy osobno transmitować.
Poza tym między meczami te 3-4 dni przerwy są wymagane. Nie zagrają
dla
piłkarze.
Jednego zawodnika, dla jednej...
Tak, dla jednej drużyny. W trakcie igrzysk, widzisz, nawiązując do tego, co mówisz, turniej piłkarski też jest rozgrywany w trakcie igrzysk olimpijskich, tylko on nie ma akurat takiej renomy, dlatego że
bo jedna z dyscyplin,
mistrzostwa, tak, ale też są mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, one są akurat w piłce nożnej ważniejsze, ale trudno, żeby bez najpopularniejszej gry zespołowej na świecie organizować igrzyska olimpijskie. No i na igrzyskach olimpijskich już od dłuższego czasu startują, kiedyś to były drużyny amatorskie, dlatego polskie reprezentacje w latach 70. czy krajów wtedy demokracji ludowej grały pierwsze na igrzyskach olimpijskich. Tak, reprezentacja Kazimierza Górskiego była trzecia na świecie, ale złoto olimpijskie zdobyła w Machium w 72 roku, no bo w krajach demokracji ludowej ówczesnej nie było sportu zawodowego, więc uznano, że to są amatorzy. Gdy się trochę to wszystko zmieniło na początku lat 90., no to szukano rozwiązania, co zrobić z piłką nożną, bo nie były pierwsze reprezentacje zainteresowane, czy te największe federacje udziałem pierwszych reprezentacji w Mistrzostwach Świata. No i wymyślono, że będą grały reprezentacje do lat 23, czyli młodzieżowe, Ewentualnie można je wzmocnić dodatkowymi 3 zawodnikami starszymi, ale już wiemy, że były problemy, bo już za chwilę są rozgrywki klubowe i taki Griezmann z Francji no, nie dostał pozwolenia klubu właśnie. I tak to potem wygląda, że to jest taki turniej trochę inny. Ale właśnie, do czego zmierzam, odpowiadając na twoje pytanie, turniej piłkarski już od środy jest rozgrywany też, bo też nie zmieściłby się w tych 2 tygodniach, więc już pierwsze mecze
kilka
były...
Kilka dyscyplin w ogóle już ruszyło. Łucznicy,
tak, łucznictwo,
chyba.
Tak, wczoraj Łuczniczka pierwsza Polska była, rugby 7-osobowe ruszyło na stadionie Saint-Denis i piłka nożna kobieca, no, ale jest jedna zasada, że nawet jeżeli już coś jest rozgrywane przed rozpoczęciem igrzysk, no to jeszcze nie są to walki medalowe, tak? To są co najwyżej eliminacje czy mecze gier zespołowych, a medale dopiero od jutra.
Pani Nino, bo pani już trochę czeka na możliwość wypowiedzenia się. Dzień dobry.
Skąd pan powiedział, że to dzwonię ja?
Poznajemy, czujemy te fluidy.
Bardzo przepraszam, ja chciałam zupełnie co innego. Ja chciałam się dodzwonić do pani Jaworskiej, która ma imieniny.
Ojej, no to trochę za późno pani.
Ale serdecznie pozdrawiam moje ukochane radio. Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Tak, pozdrawiamy wszystkie Anny, Hanny, Mirosławy, Grażyny i tak dalej, i tak dalej.
Ania już chyba świętować pobiegła.
Tak. Proszę państwa, no więc tak, rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich. I jeszcze jedno mam do ciebie pytanie, bo 329 konkurencji w 32 sportach, to się musi w tym czasie wszystko zmieścić. Przy czym, no, dla przykładu, lekkoatletyka jest traktowana jako jeden sport.
Jedna dyscyplina sportu.
Jedna dyscyplina.
Składająca się z konkurencji. Tak,
tak, tak, tak.
Tak.
No tak.
Tak to należy rozumieć, bo no, dyscyplin jest faktycznie, ile? 32, tak?
32, tak to jest ujęte. 32
tak,
sporty,
tak,
bo 329 konkurencji.
Tak, bo każda dyscyplina właściwie dzieli się, w grach zespołowych mamy najprostszy podział, bo właściwie podział na 2 konkurencje, męską i damską, tak? Czy piłka nożna, czy koszykówka. Ewentualnie w koszykówce jeszcze jest 3x3, bo mamy 2 wersje koszykówki. W siatkówce jeszcze jest siatkówka plażowa, ale też damska i męska. No natomiast lekka...
I nasi też są 3x3.
3x3, tak. Mhm. I w siatkówce plażowej też, i na hali też. No, byli...
no jesteśmy potęgą w siatkówce.
Tak, w siatkówce na pewno. To się zgadza i tu mamy takie nadzieje medalowe, jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o mężczyzn. Natomiast no, mamy chociażby w sportach walki, to nie dość, że jest podział na przykład w judo czy w zapasach na damskie i męskie, no to jeszcze kategorie wagowe i każda kategoria wagowa jest po prostu konkurencją, jak również w pływaniu. Tam jest chyba najwięcej konkurencji, bo przecież mamy 3 podstawowe style, do tego jeszcze męskie i damskie i do tego jeszcze dystanse różne, więc tam jest mnóstwo konkurencji. No czy w lekkoatletyka, każda to są konkurencje składające się na jedną dyscyplinę, rzut młotem, biegi. A ile też biegów jest? Krótkie, długie?
Wszystko to daje nam liczbę 10 714 sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. Jak do tego doliczymy trenerów, działaczy, no to wychodzi...
No, bardzo ważni działacze.
Najważniejsi. Zwykle po olimpiadzie najwięcej doniesień jest o dokonaniach działaczy.
Bywa i tak, zgadza się. Jak nie można o sportowcach mówić, to... No, różne tam historie są faktycznie. A troszeczkę, wiesz, zmieniło się. Tak już nie mówię o zachowaniu, bo to no, różne są osoby. To już nie będziemy tutaj oczywiście tam palcami wytykać, ale kiedyś tak pokutowało, że na jednego sportowca to 3 musiało działaczy, czy dawnych czasach i jeszcze opiekunowie z resortu musieli być też, żeby nikt tam nie dał nogi z wioski olimpijskiej i nie wrócił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, a cały czas tak to trochę funkcjonuje, bo jeśli chodzi o Polskę, tylko w drugą stronę, bo Krystyna Cimanowska to jest białoruska, z pochodzenia białoruska sprinterka, specjalizująca się na 200 metrów w biegach. I ona 3 lata temu jeszcze była białoruskim sportowcem, ale jej nie po drodze było z władzą białoruską i systemem sportowym Białorusi. I ona, mówiąc wprost, dała nogę z wioski olimpijskiej, z białoruskiej ekipy, wylądowała w Polsce i po okresie karencji już może reprezentować Polskę. Otrzymała polskie obywatelstwo i Krystyna Cimanowska po 3 latach wraca na Igrzyska Olimpijskie oraz w biało-czerwonym dresie. No i pobiegnie na 200 metrów i chyba w sztafecie 4x100 metrów kobiet też zobaczymy z pochodzenia tę Białorusinkę, która no, uciekła z Białorusi i tak. Teraz reprezentuje Polskę. Ale a propos tej zmiany, że trochę się pozmieniało. Faktycznie, wiesz, jeżeli jedzie ekipa w danej dyscyplinie sportu z Polski, no to, to jest zawsze prezes danego związku też jedzie. Jest takim, można powiedzieć, szefem danej ekipy, tak? Więc jeżeli są tam siatkarze, no to prezes Polskiego Związku Siatkówki jest tam na miejscu. Jeśli są lekkoatleci, to tam jest trochę tych osób z obsługi. Wiesz, w lekkiej atletyce jest też bardzo dużo trenerów, bo tam to... prawie każdy ma swojego trenera, czy też każda grupa na przykład biegaczy na danym dystansie. Więc no, Szymon Ziółkowski ma pod opieką jednego zawodnika, Pawła Fajtka. Joanna Fiodorow ma Wojciecha Nowickiego, więc tu czasami jest jeden do jednego, więc tych trenerów jest sporo. Tak, tak, tych wycieczek działaczowskich to już tak w starym stylu chyba już tak.
No
tak,
i taka Iga, jak swoją ekipę zabierze, no to jest jeden plus tam cztery, powiedzmy.
Ona przykład, tak. Tutaj jest zdecydowanie więcej. Pytanie, ile mają też akredytacji? Tak, no, starałem się dowiedzieć na przykład o w sporcie jeździeckim. No to jest trener na przykład kadry, ale w skokach przez przeszkody będzie też drugi trener, bo jest trenerem jednego z zawodników indywidualnym. Do tego jeszcze na przykład są przecież konie i na przykład dwie akredytacje do stajni nawet, czy w okolice parkuru mają dwie osoby z puli właścicieli koni na przykład.
Ale zmierzam do tego, bo wyliczyliśmy tych ponad 10 tysięcy sportowców, do tego właśnie trenerzy, działacze i tak dalej. Właściwie tam jedzie do Paryża, pojechało jakby całe jakieś średniej wielkości takie miasteczko, takie, no nie wiem, pod 20 tysięcy. Takie powiatowe miasto w Polsce, powiedzmy.
Myślę, nie? że tak. Ta wioska olimpijska staje się takim osobnym bytem, miasteczkiem, zgadza się. Nie wszyscy naraz też tam są, bo na przykład ci, którzy startują w drugim tygodniu igrzysk, to oni jeszcze są na zgrupowaniach. Zresztą jak rozmawia się ze sportowcami i mówi o igrzyskach, to kibice, dziennikarze, my wszyscy odliczamy ten czas, ile mamy godzin w tej chwili, liczy nam 7
Już
godzin.
Tobie mówię.
Do właśnie otwarcia, że ona jest 26.
7 godzin, 13 minut i 47 sekund.
Natomiast każdy sportowiec odlicza czas do swojego startu i na przykład dla naszych kajakarzy, kajakarek, igrzyska się zaczną 5 sierpnia, kiedy rozpocznie się rywalizacja kajakowa, a na przykład zespół polskich kajakarek pod dowództwem trenera poznaniaka zresztą Tomasza Kryka do 3 trenuje jeszcze w Mediolanie, tak żeby było w miarę blisko. Ale jednak jeszcze nie na miejscu. I dopiero się przemieszczą 3 do Paryża i wezmą udział w zawodach od 5.
Dodajmy, że w sumie 206 ekip, czyli 206 krajów jest tam w Paryżu. Oczywiście te ekipy są różnej wielkości, bo na przykład Liban to podobno około tam do 20 osób.
Tak,
I to ten tenisista się dostał dzięki rezygnacji Hurkacza, więc
tak,
takie ciekawe są.
Natomiast tak, bo to wchodzi następny z listy. W niektórych dyscyplinach, gdy jest miejsce dla kraju, to na przykład gdy wypadnie sportowiec, to w to miejsce wskakuje inny zawodnik z danego kraju, ale czasami są, to już specyfika każdej dyscypliny jest inna i w niektórych dyscyplinach po prostu z rankingu wchodzi jakaś następna osoba, no to w przypadku tenisa niestety to nie był Polak, co ciekawe przez to wypadł Jan Zieliński, bo on miał startować w deblu z Hubertem Hurkaczem, a sam nie ma takiego rankingu, żeby wystartować i nie będzie też mikstu Huberta Hurkacza z Igą Świątek, ani z Janem Zielińskim. Trochę szkoda, no ale tutaj zdrowie Hurkacza ważniejsze. Tu mówiło się, że jakby Hurkacz pojechał odbić kartę do Paryża, czyli wiadomo było, że nie mógłby grać, ale wyszedłby na kort i skreczował przy pierwszej piłce, to już występ byłby zaliczony i można by wtedy Zielińskiego przestawić i wystawić do miksta z Igą Świątek. No ale Hurkacz stwierdził, że jest kontuzjowany, nie pojedzie odbijać tylko karty, bo jak nie gra, to nie gra. I koniec. 200 kilku sportowców polskich. Gdy ogłaszano listę, było 213, ale są cały czas zmiany i stan na wczoraj jest chyba 210. Czekamy na decyzję dotyczącą Doroty Borowskiej, kajakarki Poznani, która odwołuje się. Tutaj już nie będziemy przypominać, ale ta afera ze wsmarowaniem łap psa maścią. Co ważne, zbadano i psa, i Dorotę Borowską i faktycznie Dorota ma w swoim organizmie śladowe ilości tego klostebolu, natomiast psu to skali prawie, że zabrakło, czyli faktycznie ta wersja się zgadza. Dzisiaj Rudyk, kolarz torowy zawieszony, ale tu jest tylko jakiś problem, okazuje się proceduralny, ponieważ ma pozwolenie na zażywanie insuliny, bo jest cukrzykiem, a skończyła mu się tam, zdaje się, jakiś okres pozwolenia i trzeba szybko tam, mówiąc wprost, papiery dostarczyć.
Niesamowita historia z tą kajakarką i jej psem. Dzień dobry, kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Jerzy się kłania. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Słuchaczy. Jako wieloletni organizator, trener i aktywny kibic i sportowiec. Cieszę się na tą imprezę i jestem pod wrażeniem tego, że będę mógł obejrzeć bez godzin nocnych, tak jak gdyby te igrzyska odbywały się gdzieś tam na kresach wschodniej Azji. Będę mógł sobie obejrzeć wspaniałą walkę. Muszę powiedzieć, że ten doping, o którym panowie wspomnieli, te środki wspomagające, to wywołują we mnie obrzydzenie i walka nie fair. Jestem zwolennikiem uczciwej, takiej solidnej rywalizacji i na to się szykuję, że tak powiem. Życzę fantastycznych wrażeń i oczywiście Polakom sukcesów, no bo jeżeli biało-czerwona zawiśnie najwyżej, a przy okazji wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego, to będzie to wspaniała chwila. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i panów redaktorów.
Dziękujemy panu. Dziękujemy. Też sobie życzymy tego, co i pan, czyli tych emocji i oczywiście medali. Mhm. 618-654-654. Grzegorzu, a powiedz mi jeszcze na chwileczkę wróćmy do tej kategorii amatorskiego futbolu na olimpiadzie. Dlaczego właśnie ten futbol ma być amatorski, a dlaczego na przykład tenisiści zawodowi?
To właśnie już rozwiązano, że no, nie ma takiego podziału na ten sport amatorski i profesjonalny, bo każdy właściwie sportowiec funkcjonujący na poziomie olimpijskim za swoją sportową pracę pobiera, czy to stypendia, w zależności od dyscypliny sportu. Oczywiście, jeżeli to jest niszowa dyscyplina sportu, to są to różnego rodzaju stypendia, czy też oczywiście wpływy od sponsorów mogą się zdarzać, no ale ci, którzy uprawiają sport na najwyższym poziomie, no to w popularnych dyscyplinach, w koszykówce na przykład, no to są milionowe kontrakty dla koszykarzy z NBA. Bo tam jest pytanie, czy na przykład za sam występ sportowy faktycznie w tenisie są gratyfikacje. I tutaj właściwie w tenisie to chodzi o to, żeby wygrywać, bo za to są po prostu pieniądze też. Natomiast no teraz już nie ma, trudno tak rozróżnić, co jest sportem amatorskim. Amatorski sport to jest chyba tylko ta rekreacja, którą uprawiamy dla siebie, ewentualnie dla własnej przyjemności. Jeżeli wchodzimy w sport wyczynowy, no to już mówimy o pewnym profesjonalnym uprawianiu sportu, chociaż właśnie ja wolę też to słowo wyczynowy, no bo z tego są po prostu pieniądze. Komitety olimpijskie też nagrody wypłacają za medale olimpijskie. W związku z tym no, chciano dopuścić już wszystkich piłkarzy, ale tak jak powiedziałem, nie wszyscy są zainteresowani, nie wszystkie federacje są zainteresowane, raczej właściwie nie są zainteresowane wysyłaniem pierwszych reprezentacji, bo one już mają tyle grania, że te igrzyska nie są potrzebne im. Wręcz by już właściwie przeszkadzały. Dlatego jeżdżą drużyny do lat 23.
Chcesz powiedzieć, że to jednak nie jest ukoronowanie kariery sportowej, takie zwieńczenie?
No właśnie we wszystkich dyscyplinach sportu chyba nie. Chyba w piłce nożnej nie. To jest ten przypadek, że piłka nożna chyba nie. Tu bardziej prestiżowe są mistrzostwa świata bądź mistrzostwa kontynentów, tak jak mieliśmy teraz mistrzostwa Europy. Tenisa też długo nie było na igrzyskach olimpijskich, ale wrócił na igrzyska olimpijskie. No i różnie podchodzą akurat sportowcy tenisiści. No Hubert Hurkacz chciał wystartować, kontuzja tutaj sprawiła, że nie może wystartować. Natomiast no Iga Świątek, to nie było dyskusji, bardzo chce wystartować na Igrzyskach Olimpijskich i wielu tenisistów chce.
No bo ja tak sobie myślę o Idze, tak, że jeżeli już niektórzy dużo się zarobiło na korcie, to potem się chce taki czysto sportowy też sukces odnieść.
Coś dla kraju na przykład.
Na przykład, tak. Ten medal, co
coś
za.
Coś jest, tak.
Mamy telefon, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana redaktora. Co się stało z polskim kolarstwem tak naprawdę? Bo tam chyba jest tylko jeden zawodnik, jeżeli się nie mylę.
Michał Kwiatkowski. Jutro już czasówka jest, po godzinie 16 i już tak, pojedzie na czas. No niestety akurat mieliśmy taki mały, powiedzmy, pik kolarski 10 lat temu. W 2014 roku Michał Kwiatkowski został mistrzem świata i to był dobry moment, bo między innymi dlatego został mistrzem świata. W Stanach Zjednoczonych były te mistrzostwa, bo mieliśmy w peletonie wtedy na tych mistrzostwach 9 kolarzy i można było ładnie taktycznie ten wyścig rozegrać i to zresztą Polacy zrobili i to pozwoliło wygrać Kwiatkowskiemu. Pomagał wtedy bardzo Rafał Majka. Po 2 latach na Igrzyskach Olimpijskich też w Rio de Janeiro mogliśmy wystawić bardzo liczny kolarski peleton i wszyscy pracowali na Rafała Majkę, między innymi Michał Kwiatkowski. Rafał Majka zdobył brązowy medal, no ale okazuje się, że pokończyli ci naprawdę dobrzy kolarze, czy tutaj możemy Paterskiego wspomnieć, chociażby z Jarocina, też znakomitego kolarza, no i okazuje się, że nie ma na rybku. No trudno mi powiedzieć, nie mam wiedzy o systemie szkolenia w kolarstwie, nie wiem, kto się garnie do tego kolarstwa. Wiem, że są kluby pod Poznaniem, gdzie dużo młodzieży jeździ na rowerach i mają niezłe wyniki, czy w Kórniku, czy w Tarnowie Podgórnym są kluby, ale dlaczego to się przekłada na, nie przekłada się powiedzmy na wyniki seniorów, trudno mi powiedzieć. No efekt jest taki, że w tym rankingu spadliśmy na łeb na szyję i możemy tylko wystawić jednego zawodnika w peletonie, który będzie walczył o medal olimpijski, to będzie Michał Kwiatkowski.
Ale to jest zbrane z rankingu właśnie tych...
Tak, bo to wynika... Siła, tak.
Zawodowych grup, tak?
Tak. Czy krajów bardziej? Krajów, tak. Krajów i niestety nie ma kto tych punktów nabijać, i bo tych kolarzy w tej chwili nie ma i dlatego tak spadliśmy. U kobiet jest lepiej, bo zdaje się, że trzy mogą jechać i Katarzyna Niewiadoma, tak na nią patrzymy, bo ona się fajnie pokazuje w zawodowym kobiecym peletonie. Tam karty rozdają Holenderki. Marian Vos oczywiście, taka no, chyba najbardziej znana pierwsza, która nam przychodzi do głowy. Ale jeżeli w kolarstwie mielibyśmy dobrego wyniku szukać na Igrzyskach Olimpijskich, to kobiecym, myślę, na szosie, jeżeli mówimy o szosie.
Tak. Tak a propos jeszcze, może nie straconych szans, ale takich tego, co mi najbardziej szkoda, kto nie pojedzie, powiem szczerze, tam to koszykarki 3x3, chyba były dosłownie punkt od tego, albo sekundy od tego, żeby pojechać na Olimpiadę i gdzieś tam odpadły.
Z Azerbejdżanem, ale w Azerbejdżanie wielka czarnoskóra Amerykanka robiła wynik.
I druga taka osoba to w gimnastyce artystycznej, gdzie tam Lewińska się nazywa, ta zawodniczka, gdzie ją po prostu...
No, oszukano ją na zawodach kwalifikacyjnych, tak.
Dokładnie.
Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję również.
Szerokiej drogi, bo chyba pan jedzie autem. Polecamy słuchanie Radia Poznań za kierownicą. Na pewno państwo nie zasną. Oddajmy głos naszym sportowcom, Grzegorzu. I tak, Paweł Fajdek, nasz młociarz AZS Poznań, pięciokrotny mistrz świata, a dopiero potem medalista olimpijski.
Tak, zawsze się spalał na igrzyskach i dopiero 3 lata temu w Tokio zdobył pierwszy medal brązowy.
Tak, trzy lata temu, bo to było po pandemii, więc był
Tokio 2020 odbyło się w 2021, zgadza się.
Dlatego ten 4-letni okres olimpijski tutaj został lekko zaburzony, no ale to wraca do normy. Paweł Fajdek.
Presji jako takiej nie ma. Zapewne pojawi się gdzieś na tym ostatnim, że tak powiem, etapie we wiosce, czy tam przed samym startem. Wszystko chodzi o to, żeby zachowywać zdrowie i w zdrowiu się przygotowywać.
Gdy medal olimpijski jest już w dorobku Pawła Fajdka, to już ta głowa też jest spokojniejsza?
Medal olimpijski to jest medal olimpijski. To jest zupełnie inny smak, inna waga, inna ranga imprez. I to jak widać, no można mieć wiele medali mistrzostw świata, a na ten medal igrzysk musiałem czekać bardzo długo. No ale jest to też motywacja do tego, żeby walczyć dalej, bo jest to tylko brązowy medal.
Właśnie, Fajdek mówi, że ten brąz cenniejszy niż tytuły mistrza świata.
No bo tak, bo medal olimpijski to jest medal olimpijski. I też co warto wspomnieć, za medal olimpijski po zakończeniu sportowej kariery i po ukończeniu 40 roku życia należy się tak zwana renta olimpijska, świadczenie olimpijskie.
A to jest duże, znasz kwotę?
To jest kilka tysięcy złotych, nie wiem ile w tej chwili.
Co
to
ja
jest,
jeszcze nie, mogę trenować?
Taka emeryturka jest, tak, ale już trzeba skończyć uprawiać sport i przesunięto granicę niedawno z 35 do 40 lat. I wtedy jest wypłacana taka kwota.
No dobrze. Z kolei Anita Łodarczyk, która też w młocie zdobywała tytuły mistrza świata.
I igrzysk olimpijskich. 3 razy z rzędu.
Tak?
Tak.
Ale ma ochotę jeszcze.
Tak, mimo że lata lecą, ale jeszcze spróbuje Anita Włodarczyk powalczyć.
Posłuchajmy pani Anity.
Kwestie fizjologiczne też już na to nie wskazują, żebym mogła się zbliżyć do tego do świata, to jest niemożliwe. 80 metrów w damskim młocie jest to zdecydowanie trudniejsze. Uzyskanie wyniku 78 metrów to już też jest coś. To już się tak naprawdę liczą takie detale, szczegóły przede wszystkim w technice, ale to było, minęło. Najważniejsze to, że mam jeszcze chęci, mam jeszcze motywację do treningów. Pokazały też te ostatnie mistrzostwa Europy. Emocje już trochę opadły, ale też też mi nie było łatwo, bo trzeba było wrócić z powrotem do treningu i teraz na horyzoncie już patrzę.
Nie przygotowywałaby się Pani do igrzysk, gdyby jakichś celów medalowych nie było?
Dokładnie. Najważniejsze jest zdrowie. To numer jeden, bo chęci mogą być, motywacja, ale nie ma zdrowia, to trudno sobie to wszystko poukładać. Cieszy mnie to, że od listopada zaczęłam przygotowania w pełni zdrowia, bez żadnych problemów, bez żadnych kontuzji. I mam nadzieję, że Paryż będzie też dla mnie szczęśliwy.
Tak, wydaje się, że Anita Włodarczyk tak realistycznie podchodzi do tej olimpiady, do swojego startu.
Tak, bo widzi, co się dzieje, jak rzucają rywalki. Wie, że już choćby nie wiadomo, ile trenowała, to dalej nie rzuci. Jak będzie więcej trenowała, to się przetrenuje na przykład. Więc to musi po prostu uważać. Ale póki jeszcze te jej rzuty dają medale, to czemu nie? Aczkolwiek, tak jak mówi, no rekordu świata już nie rzuci. Zawodniczka pochodząca z Rawicza, no już wielkopolskiego klubu dawno nie reprezentuje. No ale mamy sentyment oczywiście do Anity, bo tu zaczynała w Poznaniu, tak jak powiedziałem, pochodzi z Rawicza i trzymamy kciuki. Może jeszcze ten lwi pazur pokaże podczas Igrzysk Olimpijskich.
Zanim oddamy głos kolejnemu sportowcowi z Wielkopolski, który jest na olimpiadzie, to jeszcze nasza słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z tej strony. Ja tutaj a propos tej emerytury, emerytury w sumie.
Tego świadczenia powiedzmy. Tak.
Tego świadczenia, o dobrze, ładnie pan to ujął, tego świadczenia sportowego. To oczywiście jest tylko chyba za złoty medal, nie?
Tam nie. Medal olimpijski już daje to świadczenie.
Czyli to się też zmieniło? Chyba było kiedyś, że za złoty.
Nie, chyba nie. Bo ja pamiętam, że jak wprowadzono, to nawet rozmawiałem z Markiem Łubikiem kiedyś, ale też już ładnych parę lat temu, no to był na igrzyskach dwukrotnym medalistą. Na jednych igrzyskach w Seulu, srebrnym i brązowym, nie miał złotego i też to jak najbardziej się należy. Więc tu medal jest medal. Nie trzeba hymnu wysłuchać, ważne, żeby stanąć na podium.
A ja właśnie zawsze jakoś tak byłam przekonana, że właśnie tylko to świadczenie jest tylko za ten złoty. I tak właśnie myślałam, że jeżeli to by było tylko za złoty, to ci to mają na przykład tak jak Anita Włodarczyk czy Robert Korzeniowski, że to jednak powinno być jakoś docenione i jakoś te świadczenia powinny być, że tak powiem, no może nie, że tam 4 razy, chociaż powinno chyba być za każdy złoty, świadczenie za złoty medal, bo to jednak nie
znaczy,
jest takie...
Świadczenie jest jedno, niezależnie ile sportowiec medali zdobędzie.
No powinno to być jakoś tam jednak docenione bardziej jeszcze ten
że ktoś dłużej na przykład startował. Tylko tutaj wie pani, z czego może ta różnica wynikać, że w wielu dyscyplinach sportu jeden sportowiec na jednych igrzyskach może już zdobyć kilka medali, a w niektórych dyscyplinach jest to niemożliwe. W rzucie młotem można zdobyć tylko w rzucie młotem, bo raczej się ci sportowcy nie specjalizują się
ale w pływaniu.
A w pływaniu można...
czy biegi na przykład, bo Otylia Jędrzej, to faktycznie...
Tak, no rekordzista Phelps miał 8, tak, na złotych, pobił Spica, który miał 7. Tutaj jest inna furtka, nie wiem jak akurat tam powiedzmy Amerykański Komitet Olimpijski nagradza, ale jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, wypłaca nagrody za każdy medal, więc jeżeli ktoś na jednych igrzyskach zdobędzie więcej medali, no to jednorazowych wpłat może być więcej tych nagród. Natomiast później po 40 to świadczenie, jak to już ustaliliśmy tutaj, jest jedno.
Dobrze.
To jest tam ponad 4000 chyba mi się wydaje, że niedawno sprawdzałam tak. I tak jakoś. Ale nie jestem tak do końca, tak, nie chcę na 100% mówić.
A to gdzieś są tego rzędu kwoty, tak mówiąc kilka tysięcy, bardziej właśnie tutaj niż powiedzmy 8 czy 9.
I miejmy nadzieję, że po tych igrzyskach dużo więcej osób będzie mogło od nas mieć to świadczenie. Tak,
oby,
do tego
oby.
Życzę.
To też nowi medaliści muszą być, bo tak. No Anita jak zdobędzie medal, czy Paweł Fajdek, no to już mają zapewnione to świadczenie, ale może ktoś nowy, czemu nie?
Za wzruszenie, jakie nam towarzyszy przy wciąganiu polskiej flagi na maszt.
I hymn, jeżeli to jest złoto,
jeżeli
oczywiście.
Jeżeli to jest złoto, to się należy, nie?
Tak, tak. Może Martyna Jelińska na przykład z koleżankami, tak, bo to mamy florecistkę. To jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o floret, bo floret jest oczywiście drużynowy i indywidualny. Już można florecistki śledzić w najbliższą niedzielę od rana w turnieju indywidualnym, a później 1 sierpnia w turnieju drużynowym. Ciężko będzie w turnieju indywidualnym, nie oszukujmy się, ale drużyna nasza zdobyła niedawno srebrny medal drużynowy Mistrzostw Europy, więc potrafią fechtować te dziewczyny. I cała drużyna to jest Tomasz Ciepły, trener z Poznania. Zresztą dzisiaj w porannym rozpoznaniu był gościem Sandry Soluk. I wszystkie 4 zawodniczki to są z poznańskich klubów AZS UAM Poznań bądź AZS AWF Poznań. A Martyna Jelińska jest właśnie z AWF-u Poznań. Już na igrzyskach była, no i teraz też z nadziejami jedzie.
ten ostatnio zdobyty medal jako ostatnie zawody przed igrzyskami, czyli wiemy, że możemy i liczymy na to, że tak dobrze pójdzie. Każdy robi formę tak naprawdę na igrzyska, no i tam się okaże, czy ktoś się strzelił, czy nie. My na szczęście idziemy coraz wyżej, bo tak naprawdę z każdym po prostu pucharem świata coraz lepiej nam szło, więc liczymy na to, że właśnie się strzelimy na igrzyskach, że właśnie ta forma będzie na samej górze. Każda z nas też jest dobra albo w natarciu, albo w obronie, więc też dopasowujemy do zawodniczki. Wiemy, że na przykład tutaj Jula udźwignie wynik, czy też nadrobi. Ja jestem też tą osobą bardziej, na mnie się nie da zrobić dużo trafień. Też potrafię właśnie dodać jeden czy dwa. No to jest taka strategia też ustalana z trenerem. No i mam nadzieję, że właśnie wrócimy z czymś na szyi. Nie wiem jakiego koloru, no ale takie są założenia. Byłam na igrzyskach, więc może też ten stres będzie trochę mniejszy i większe doświadczenie, więc łatwiej będzie.
Życzymy tego, żeby było łatwo.
Mm-hmm. To szczególnie
łatwo nie będzie.
Nie będzie, nie. Już w turnieju drużynowym we Florecie, w Szermierce generalnie jest tylko 8 drużyn i tak wszyscy mówią tylko. I wygrasz jedną walkę, to już jeden mecz, tak? To już jest ćwierćfinał. Czy jesteś w strefie medalowej, w tej czwórce? Potem jeszcze jest półfinał. Jak przegrasz, to jeszcze masz szansę w meczu o brązowy medal. Więc niby mało, ale tu już jadą naprawdę najlepsi. A walczyły do końca te nasze florecistki, żeby pojechać na igrzyska. Okazały się lepsze w rankingu od Niemek. To już jest naprawdę dobre osiągnięcie. No trzymamy kciuki. Z Japonkami będą walczyły na otwarcie. A potem no już drabinka, jak się ułoży.
Zobaczymy, oddajmy teraz głos słuchaczowi bądź słuchaczce. Prosimy o krótką wypowiedź.
Dzień dobry. Ja też chciałem zwrócić uwagę, że zawsze w igrzyskach olimpijskich to wiadomo, że jest klasyfikacja medalowa. No i powiem po prostu, kiedyś byłem z reprezentantem polskim na 100 metrów. W Niemczech byliśmy tam przez miesiąc czasu i dużo rozmawialiśmy. I on mi tłumaczy, bo ja mówię, zobacz, mamy w pięcioboju medale złote czy w żużlu, nie? A on do mnie mówi tak, słuchaj, to jest wszystko fajne, póki Zachód się nie weźmie, jak to będzie konkurencją olimpijską. No i taki przykład podam, pięciobój nowoczesny. No weźcie państwo lata 70., 80., potęga, Peciak.
Janusz Gerard, Peciak.
Tak, w 92 roku pierwszy raz był pięciobój nowoczesny, zdobyliśmy złoto drużynowo i Skrzypaszek zdobył złoty medal. Co się stało? Wzięły się inne kraje za to, że jest za to, to jest konkurencja olimpijska. No i co? Nie ma nas w tej konkurencji. Tak samo ja panu powiem szczerze, żużlem jest tak samo. Oprócz Polski i trochę w Anglii, Szwecji, nikt się tym nie interesuje. A wiem, że żużel kiedyś był chyba nawet konkurencją olimpijską.
Nie, nie.
Kiedyś,
aż tak to nie.
Znaczy nie jestem pewien, ale...
Sporty motorowe generalnie to nie po drodze z rywalizacją
tak,
olimpijską.
Tak, być może źle mówię, ale wiem, że po prostu tak jest właśnie, że weźcie państwo na przykład pokrótce panczenistów. Mały kraj Holandia, malutki kraj do Polski, a ile oni mają medali podczas igrzysk olimpijskich zimowych, bo ten kraj... I szkoda, że my na przykład tego pięcioboju nie kontynuowaliśmy, bo pod Zieloną Górą jest piękny ośrodek w Dżonkowie właśnie, nie? Który tam się specjalizuje. No szkoda, nie? No i jeszcze jedna sprawa, no igrzyska olimpijskie. Szkoda, że wielmożni tego świata nie dotarli, że na każde igrzyska olimpijskie, która była już 776 lat, to wstrzymywano wszystkie wojny. Do dzisiaj nikt ani na ten temat nie powie ani słowa. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
No na pewno to jest zadra na współczesnym świecie, że niestety wojny nie ustają, choć taka była idea starożytnych, antycznych igrzysk. Jedziemy dalej. Maksymilian Wechta, skoczek przez przeszkody z Rosnówka pod Poznaniem na koniu Czepetano, zadebiutuje na igrzyskach. I oto jego wypowiedź.
Jest to mój pierwszy raz na igrzyskach, więc na razie to znam bardziej z opowieści i z filmów. Jest to na pewno inna specyfika troszkę. Wiadomo, atmosfera jest na pewno inna niż na wszystkich zawodach. No ja mam ten plus, że zaliczyłem już przez ostatnie dwa lata najważniejsze imprezy. Byłem na Mistrzostwach Świata, byłem na Mistrzostwach Europy, więc gdzieś tego najwyższego poziomu już zahaczyłem. To jest troszeczkę nasza specyfika sportu, tak? My popełniamy jeden błąd i już go nie nadrobimy. W piłce nożnej można przegrywać 3-0 do przerwy i wciąż wynik jest otwarty. Można zremisować 3-3, można wygrać 4-3. A u nas niestety jakiś tam błąd, no to już tego nie cofniemy. To jest ta specyfika, a błąd się może zawsze zdarzyć. To nie tylko od nas zależy, ale też od koni. Więc to będzie bardzo trudne.
Będzie trudne, no jednak nie ma nic łatwo.
Jest coś takiego na igrzyskach olimpijskich, ja pytałem też niektórych sportowców, różne odpowiedzi są. Paweł mówił tutaj, Fajdek, że to jest po prostu inna atmosfera. Ten medal olimpijski to jest medal olimpijski, bo zawodnicy rywalizują na igrzyskach właściwie z tymi samymi zawodnikami w większości sportów, których znają z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy, z Pucharów Świata i wygrywają na przykład w kajakarstwie, w szermierce i tak dalej, w wielu dyscyplinach sportu. Zdobywają medale Mistrzostw Świata. Przychodzi do Igrzysk Olimpijskich ci sami zawodnicy, te same twarze, a jednak ta otoczka sprawia i ten poziom przygotowania wszystkich, że jest piekielnie trudne, jest jeszcze trudniej niż zwykle, że nie wiem, zacytuję tutaj film Pulp Fiction, że ten, niby ten sam szajs, ale jednak inny. I to jest niby to samo, ale jednak jest inaczej, jest przede wszystkim o wiele, wiele trudniej.
Ja teraz wykopałem, proszę Państwa, a propos olimpiady, taki utwór, utwór z płyty, do której Budka Suflera niechętnie się przyznaje. To był rok 1979 i trzy polskie zespoły, czyli Skaldowy, Breakout i właśnie Budka Suflera, nagrali takie płyty olimpijskie. To było rok przed olimpiadą w Moskwie. Budka Suflera niechętnie do tej płyty wraca, chyba nawet gdzieś tam czytałem, że nawet jej nie liczą do swojej dyskografii oficjalnie. Nie wiem, jak jest naprawdę, ale w każdym razie nie lubią jakby przypominać tej płyty. Ja mam słabość do tej płyty. Płyta bodaj Na brzegu światła się nazywała. A tutaj taki fragment tylko utworu Na czas igrzysk. Posłuchajmy. Osobiście bardzo lubię tę płytę. Poligony na stadiony zmienić już najwyższy czas. Śpiewają Budka Suflera w tej piosence, a w innej Człowiek jest ziarnem hartowanej stali. Pięknie to brzmi.
No tak olimpijsko, z patosem.
Taki
patos dochodzi chyba, tak, w trakcie igrzysk olimpijskich.
No właśnie.
To się nawet pokazuje, czasami się trochę tak już śmiejemy, bo co to wnosi, ale każdy sportowiec musi złożyć ślubowanie jadący na igrzyska olimpijskie. Na przykład też dostaliśmy wiadomość z biura prasowego PKOL-u z grafikiem, kiedy kto składa te ślubowania, jakie to jest ważne. Jeżeli ktoś nie może, w Europie to jest akurat łatwiej, bo każdy gdzieś o tą Warszawę może zahaczyć, ale gdy na przykład igrzyska są na drugim końcu świata, to często te ślubowania przyjmowane są w wiosce olimpijskiej przez szefa misji olimpijskiej. To też musi przyjąć to ślubowanie ktoś, kto ma do tego prawo, czyli ktoś z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wysoko postawiony, czy chociażby szef misji olimpijskiej. Więc to dochodzi właśnie taki patos jak najbardziej. W trakcie ceremonii otwarcia musi być złożone ślubowanie przez przedstawiciela sędziów, trenerów i zawodników. To też pokazuje, jak się te igrzyska traktuje. I to wszystko składa się chyba na to, o czym mówiłem poprzednio, że jest po prostu trudniej.
Grzegorzu, na ile medali możemy liczyć?
Wielkopolskich czy polskich?
Polskich, polskich. Tak szerzej spójrzmy.
No, ostatnio było dużo, bo lekkoatletyka nabiła ten licznik medalowy, ten worek medalowy był naprawdę wypchany, a to pokolenie lekkoatletów, które zdobywało medale 3 lata temu, już pokończyło karierę. To był taki ostatni oddech tego lekkoatletycznego, mocnego pokolenia. Młodych jeszcze nie ma tylu, albo też ta konkurencja jest przeogromna w niektórych konkurencjach. No, trzymamy chociażby kciuki za Katką Pijes-Krzyszowską w biegu na 100 metrów przez płotki, ale takich płotkarek na całym świecie jest mnóstwo i tu będzie na pewno ciężko. Czy Ewa Swoboda, jak tutaj się reklamuje, najszybsza Hany Siara na świecie, no ale żeby być najszybszą na świecie, to nie wystarczy być najszybszą na Śląsku czy w Polsce, ale to będzie trudne, żeby tam po prostu gdzieś w okolicach medalu się pojawić. Tutaj tych miejsc medalowych, tutaj mówimy o lekkiej atletyce, więc na pewno tych medali tyle nie będzie. No około 10 medali polscy sportowcy zdobywają na Igrzyskach Olimpijskich. Tak tego się trzymamy w XXI wieku i mniej więcej o takim dorobku medalowym myślę, że możemy myśleć. Licznik medalowy jest dosyć prosty, bo trzeba zebrać wszystkie szanse medalowe, gdzie one są, i podzielić przez 2 i mniej więcej to się zgadza. I tak to mniej więcej się zgadza. Poza Tokio ostatnio, gdzie faktycznie lekkoatletyka tutaj dostarczyła nam sporo wzruszeń, ale większość medali to były lekkoatletyczne. Słabo w sportach walki był tylko Tadeusz Michalik. Obawiam się, że teraz też nie będzie lepiej, jeśli chodzi o sporty walki na wodzie, kajakarstwo. Tu możemy liczyć na wielkopolskie medale. Tam mamy dobrą ekipę. Żeglarstwo na wodzie.
Przypomnij mi, Grzegorzu, które to były igrzyska, na których właściwie już na początku Renata Małek...
Atlanta 96,
złoty medal, my tam ogrywa, przecież piorunujący start.
Ale dlatego, że tak, na początku jest strzelectwo. Zresztą Sylwia Bogacka w Londynie też rozpoczęła igrzyska od zdobycia medalu srebrnego. Renata Małek na dzień dobry. Pierwszy medal na igrzyskach w Atlancie, pierwszy komplet medali rozdany, to było złoto dla Renaty Małek. Ona potem jeszcze dołożyła medal brązowy. Natomiast na początku też były zapasy i wtedy ten plon zapaśniczy był przeogromny, że po pierwszym czy po drugim dniu Polska była liderem klasyfikacji medalowej.
A w tle już słyszymy piosenkę Igrzysk Gwen Stefani. Powiedział nam nasz szef redakcji muzycznej Marcin Rzyski, że ta piosenka przyszła do nas wczoraj wieczorem, no i dzisiaj ją gramy, zamykając naszą audycję. A ten licznik wieczór mi dobrze pokazuje 7 godzin, 7 minut do rozpoczęcia Igrzysk. 19:30 była, nie?
Początek może, wiesz co, do zapalenia znicza może liczyć,
do zapalenia
tak?
Znicza. Mhm. 7 godzin, 7 minut. Grzegorz Hałasik, dziękuję Tobie
dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę o Igrzyskach Olimpijskich. Szkoda, że na czas Igrzysk broni nie odłożono. I Kacper. Kuba Woźniak. Dziękuję, Kubo, za realizację i Rafał Ryguski. Mówię Państwu do usłyszenia. Dobrych Igrzysk, wielu medali, wielu emocji.